Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Weź swój krzyż i zdążaj za mną w ślad. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Przez cierpienia, krzywdy w świecie tym. Z Nim jam gotów na Golgotę. Z Nim jam gotów na Golgotę. Z Nim jam gotów na Golgotę. Za Jezusem wszędzie, w każdy czas.
Moi drodzy, jestem dzisiaj bardzo poruszony tym świadectwem Klaudii. I tak czuję w sercu, że ci, którzy może potrzebują dzisiaj przyjść z powrotem do Pana Jezusa, nie mają pokoju w swoim sercu, że dobrze, gdyby wyszli do przodu, byśmy się z nimi modlili i byśmy prosili, aby Pan dotknął ich życia i aby mogli chodzić w zwycięstwie. Może powstaniemy. Panie Jezu, Ty wzywasz dzisiaj, wzywasz każde serce, aby przyszło do Ciebie, bo u Ciebie jest to prawdziwe życie i zwycięstwo. Ty widzisz te serca także, które w tej chwili potrzebują Twojego zwycięstwa, Twojej mocy. Prosimy Ciebie, dotknij ich w tej chwili i daj, Panie Jezu, aby mogli przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie pokój. Ty przebaczasz, Ty zmieniasz, Ty czynisz wszystko nowym. Wysławiamy i uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Chwała Panu. Czy jest ktoś taki, kto chciałby, aby się za Niego modlić, aby z Nim się modlić? Czy ktoś ma takie pragnienie, aby Jezus na nowo przyszedł do Jego serca? Może proszę podnieść ręce ci, którzy jesteście. Widzę kilka osób podnosi swoje ręce. Rozumiem, że niekiedy krępujemy się wyjść tu do przodu, ale tam, gdzie jesteście, będziemy się wszyscy z wami modlić. Proszę, aby cały zbór połączył się teraz w modlitwie za tych, którzy potrzebują w tej chwili na nowo dotknięcia Jezusa Chrystusa, mocy z wysokości, oczyszczenia swoich serc. Halleluja. Panie, Ty widzisz każde serce. Ty widzisz każdego obecnego w tym zgromadzeniu. I tych, którzy potrzebują dzisiaj na nowo dotknięcia Twojego i tej świadomości, że Ty za nich oddałeś swoje życie. I że mają że Ty masz moc oczyścić, przyprowadzić do siebie. Ty jesteś cudowny, Ty jesteś wielki. Wysławiamy i uwielbiamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że jesteś w tym zgromadzeniu, że jesteś w naszym życiu. Wysławiamy i uwielbiamy Ciebie. Halleluja, chwała Ci. Amen. W czasie moich studiów miałem takiego wykładowcę trudnych przedmiotów, takich jak matematyka, ekonometria czy statystyka. I ten wykładowca był jednym z naszych najlepszych wykładowców. Bardzo był popularny. Jak ja choć studiowałem, to wtedy wykłady nie były obowiązkowe. Było nas ponad 160 studentów i na niektóre wykłady przychodziło około 20 osób. Ale gdy ten wykładowca miał wykład, przeważnie sala była pełna. Przeważnie wszyscy studenci przychodzili. Takie trudne nieraz problemy przedstawiał, trudne do zrozumienia. Ale był takim wykładowcą dynamicznym, chodził po sali w czasie wykładów. Bardzo rzadko, jeśli pamiętam, to w czasie tych czteroletnich moich studiów, chyba raz zaglądnął do swoich notatek i miał taki zwyczaj. Wiem, mówi, że te moje wykłady są dosyć trudne, wymagają skupienia, więc w związku z tym, co przynajmniej 20 minut będę robił przerwę. W czasie tej przerwy opowiadał nam coś wesołego. Cała sala śmiała się, prawda? I on po tej przerwie rozpoczynał następny temat opowiadać. I myślę, że moi kochani, my też nieraz tak potrzebujemy. Tym bardziej, że mamy dużo czasu, prawda? Że też potrzebujemy nieraz takiej przerwy, żeby na nowo skupić się nad jakimś problemem, kiedy słuchamy usługi. Dlatego też dzisiaj po mojej części usługi poproszę brata Romana i zaśpiewa drugą część tej pieśni, którą rozpoczął. To będzie nasza przerwa. A kto zechce z was powstać, proszę bardzo, można powstać. Kto chce siedzieć, proszę bardzo, można odpoczywać siedząco. Jezus też zmęczonym uczniom, którzy pamiętacie, wrócili z ewangelizacji, powiada: a teraz odpocznijcie nieco. Potrzebny nam jest nieraz odpoczynek. I myślę, że słuchaczom także należy się odpoczynek. Tematem mojej usługi dzisiaj jest naśladowanie Jezusa. Naśladowanie Jezusa. I przeczytamy tekst, który będzie przedmiotem naszych rozważań, zapisany w Ewangelii Marka, 8 rozdział, 34 wiersz i poniżej. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. To są podstawowe słowa, które chciałbym, aby były przedmiotem naszych rozważań. Ale czytam tekst dalej. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli by utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz z świętymi aniołami. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na werset, który czytałem, podkreślałem, ale jeszcze raz podkreślę. Jeśli kto chce pójść za mną, mówi Pan Jezus, niech wyrzeknie się samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. A więc pójście. wyrzeknięcie się samego siebie, wzięcie swojego krzyża i naśladowanie Pana Jezusa. Te myśli chciałbym dzisiaj poruszyć. Pójdź za Jezusem. Pewna starsza, chora siostra opowiadała mi, że lekarka zaleciła jej chodzenie. Wyjaśniła jej, że chodzenie, choćby nawet sprawiało jej trudność, będzie pożyteczne dla niej. Bo jak się położy na dłuższy czas, to trudno już potem jej będzie wstawać i nadal chodzić. Zaprosiła mnie na spacer, poszliśmy. Jak zaczęła spacerować, to tak szybko, że ja nie mogłem nadążyć za nią. A miała trudności z chodzeniem. A mówi, choćby mi trudno było wstać i ciężko chodzić, jednak to zrobię po to, żeby móc nadal chodzić. Chodzenie. Chodzenie duchowe, a nie bezruch. Chodzenie pozwala nam naśladować Pana. On podczas swojej służby stale odwiedzał, chodził, różne okolice odwiedzał. Nawoływał, aby go naśladować. Mamy kilka przykładów w Biblii ludzi, których Pan Jezus wzywał, żeby go naśladowali. Zapraszał ich do tego. Bogaty młodzieniec. Pamiętacie tę historię. Potem młodzieniec, który chciał najpierw pożegnać swojego ojca. Nie przyjęli tego zaproszenia. Ale jednym z jego naśladowców, który następnie został powołany na apostoła, był Mateusz. Kim był Mateusz, który zaraz na wezwanie Jezusa poszedł za nim i naśladował go? Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 wiersza czytamy. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego. Chodź za mną, chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie, odpowiedział: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Mateusz usłyszał te trzy słowa. Te trzy słowa: chodź za mną. Wstał od stołu celnego i poszedł. I szedł. Szedł za Jezusem przez całe życie. Imię Mateusz oznacza od Boga dany. Mateusz miał i drugie imię Lewi. Lewi nawiązuje do Lewitów, pokolenia w Izraelu, które było wyznaczone do sprawowania służby w świątyni. Nadanie imienia naturalnie przez rodziców mogło oznaczać, że oczekiwali, że syn będzie oddany służbie Bożej. Nie wiemy, jaki powód był, że Mateusz zamiast służyć Panu, służył sobie. Odwrócił się od swego narodu, zaczął zbierać podatki dla rzymskich okupantów. Poborcy często zawyżali podatki, napychali pieniędzmi własne kieszenie. Poborcę uważano za zepsutego człowieka z marginesu. I w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, że Mateusz pomyślał, że jeszcze go Bóg kocha. Ale być może, że usłyszał, że pojawił się nowy rabin o imieniu Jezus, który chodzi po różnych miejscowościach. I gdy przyszedł do tego miejsca, gdzie znajdował się Mateusz, niespodzianie, przy jego miejscu pracy, był na pewno tym zaskoczony, podszedł Jezus i, jak już powiedziałem, powiedział do tego Mateusza, człowieka z marginesu: pójdź za mną. Jezus, żydowski rabin, prosi celnika, aby został jego naśladowcą. Taki scenariusz był nie do zrozumienia dla Żydów. W Izraelu zazwyczaj każdy rabin posiadał swoich uczniów. Każdy, kto chciał zostać uczniem jakiegoś rabiego, przechodził przez egzamin, ale chętni do pozostania uczniami jakiegoś rabina sami się zgłaszali z prośbą o przyjęcie ich za ucznia. Inaczej było u Pana Jezusa. Zamiast przyjmować zgłoszenia, zamiast oczekiwać na tych, którzy się zgłoszą do Niego, sam zapraszał, różnił się od innych rabinów. On sam zapraszał: ty pójdź za mną. Śpiewamy nieraz pieśni. On miał otwarte ramiona dla wszystkich. Dla wszystkich. Mateusz mógł spodziewać się, że Jezus wytknie go palcem, jak to może niejednokrotnie bywało, i usłyszy od Jezusa jakieś wzgardliwe słowo. Zamiast tego słyszy serdeczne zaproszenie. Tą serdeczność nieraz można odczuć, wyczuć, gdy ktoś drugi do nas się odnosi. Słyszy serdeczne zaproszenie do naśladowania go. To go przejęło. Mateusz przyjął to zaproszenie, zostawił swoje stanowisko i oddał swoje życie do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Panu. Oddał swoje życie do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. Przez powołanie celnika, człowieka, jak powiedziałem, z marginesu, Jezus dał do zrozumienia, że jego zaproszenie jest skierowane nie tylko do ludzi prawych, ale do wszystkich, także nawet do grzeszników. Pan powiada: kto chce iść za mną? Do wszystkich. Do wszystkich. I te słowa włączają nas wszystkich. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że zostaliśmy włączeni do tych, którzy są zaproszeni. Do wszystkich. Pan Jezus mówi: kto chce iść za mną. Dzisiaj także Pan zaprasza wszystkich, wszystkich. Pójdźcie za mną. Są jednak pewne warunki do spełnienia dla naśladowców Pana Jezusa. Są warunki pewne. I czytaliśmy, że trzeba się wyrzec samego siebie. I drugie, wziąć swój krzyż. wziąć swój krzyż i w ten sposób naśladować Pana. I na temat tych dwóch warunków, wyrzeczenie się samego siebie i wzięcia swojego krzyża, chciałbym dzisiaj, abyśmy bliżej się zastanowili. A teraz poprosimy znowu brata Romana. Jeśli chcecie, wstańcie. Jeśli chcecie, to siedźcie, proszę bardzo. I będziemy dalej rozmawiać.
Ja zwyciężę z Nim przeszkody, ja zwyciężę z Nim przeszkody, ja zwyciężę z Nim przeszkody i z Nim w nidę wkrótce w wieczność tam. Złoty wieniec da mi Jezus, złoty wieniec da mi Jezus, złoty wieniec da mi Jezus, gdy przed Jego Ojca wejdę tron. Duszo moja, mężnie bojuj, duszo moja, mężnie bojuj, duszo moja, mężnie bojuj, już Pan przyjdzie wkrótce zabrać cię.
Dziękuję bardzo. Duszo moja, mężnie bojuj. Duszo moja, mężnie bojuj. Bojować, do końca bojować, walczyć, do końca walczyć. Przypomina mi się taki przykład ze Słowa Bożego człowieka, który walczył i wszyscy go opuścili, przyjaciele, nieprzyjaciele go okrążyli, on sam został na tej działce. I tak walczył mieczem, pamiętacie? Aż nie mógł rozprostować potem swojej ręki. Tak walczył, aż zwyciężył i pokonał swoich nieprzyjaciół. Duszo moja, mężnie bojuj. Chwała Panu. Chwała Panu. Co to znaczy wyrzec się siebie? Pamiętamy modlitwę Pana Jezusa w Getsemane i słowa: nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Często się mówi, że te słowa Pana Jezusa w Getsemane przyniosły już zwycięstwo, którym było poddanie się odrzuceniu i śmierciu na Golgocie. Jezus, przyjmując postać posłusznego sługi, zbawił całą ludzkość na krzyżu. Ci, którzy przyjmują dobrowolnie pozycję sługi, są gotowi wyrzec się własnych pragnień, aby wykonać wolę Bożą, mogą stać się w prawdziwymi naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie. Wyrzec się własnej woli, własnych pragnień, własnych myśli. Ten czyn świadczy, że wyrzekamy się samych siebie. Na początku swojego listu drugiego apostoł Piotr przedstawia samego siebie i pisze: Piotr, Szymon, Piotr, sługa. Nie mówi o sobie: Piotr, przyjaciel Pana Jezusa. Nie mówi o sobie: ten, który był obecny na górze przemienienia. Jakże to wspaniałe przeżycie, wielkie przeżycie, prawda? Spotkać Mojżesza, Eliasza, widzieć Pana Jezusa w chwale. I tego zaszczytu dostąpił właśnie Piotr. Nie mówi o tym Piotr kaznodzieja. W dzień 50. kazanie jego jest wzorem dla wszystkich kaznodziei. Mówi się, że to jest wzór prawdziwego, najlepszego kazania. Ale Piotr sługa. Sługa to osoba, która podlega swojemu Panu i jest zobowiązana słuchać swojego Pana, nawet wykonywać to, co by było wbrew jego woli. Sługa. Piotr, sługa. Jakub, przyrodni brat Pana Jezusa. Na początku swojego listu pisze słowa: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Brat przyrodni mógł podkreślić ten fakt. Jestem przyrodnim bratem Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, że Pan Jezus miał 4 przyrodnich braci? To znaczy byli synami Marii i Józefa. Jakub nie podkreśla tego, że jestem tak bliski Pana Jezusa. Na marginesie chciałem powiedzieć, Słowo Boże powiada nam, że bracia Pana Jezusa Chrystusa nie chcieli Go zaakceptować jako Mesjasza na początku. Pod krzyżem także nie widzimy ich. Pan Jezus oddaje Marię pod opiekę Jana. Ale pisze w swoim liście apostoł Paweł, że wydarzyło się tak, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus objawił się wielu ludziom, apostołom i innym i Jakubowi, swojemu bratu. I coś się zmieniło, kiedy przed dniem 50. są zgromadzeni uczniowie, jest napisane, jest matka Pana Jezusa, Maria, wraz, pamiętacie? Wraz z synami. Kiedy objawił mu się zmartwychwstały Jezus, wszystko się zmieniło. Zmieniło się i z braćmi, bo Juda, także przyrodni brat Pana Jezusa, napisał list, który czytamy w Słowie Bożym. Czytałem kiedyś taki przykład o grupie misjonarzy działających w Gujanie Holenderskiej w Ameryce Południowej. I misjonarze ci pragnęli dotrzeć ze Słowem Bożym do niewolników tam zatrudnionych. Było wiele niewolników i chcieli misjonarze dotrzeć do tych niewolników. Ale taki tam zwyczaj panował, tak ustalili ci plantatorzy, że niewolnicy mogą rozmawiać tylko z niewolnikami, a więc z tymi, którzy z nimi pracowali. W skuci, w kajdanach wykonywali w tej gorączce, w ciepłym kraju, wykonywali ciężką pracę. I nie było innej rady dla misjonarzy, którzy chcieli głosić tym niewolnikom, jak tylko także stać się niewolnikami. Sprzedali siebie, stali się niewolnikami, zakuto ich nogi w łańcuchy i wykonywali przy tej gorączce tropikalnego klimatu, wykonywali razem z niewolnikami ciężką pracę i zdobywali tych niewolników dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Ewangelii. Stać się sługą, stać się niewolnikiem Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy wyrzec się samego siebie, zaprzeć się samego siebie. Tak więc z miłości do Boga możemy stać się sługami, a także niewolnikami Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy w końcu wszystko poddajemy naszemu Panu. I wtedy, wiecie, odkrywamy zdumiewającą rzecz. Zostając sługami Pana Jezusa, możemy znaleźć prawdziwą wolność. Chwała Panu. Prawdziwą wolność. Co więcej, kiedy stajemy się wiernymi sługami Pana Jezusa, pamiętacie, co Pan Jezus powiedział przed swoim odejściem do swoich uczni? Już was nie nazywam więcej sługami. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 wiersz. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi. Popatrzcie, do jakiej godności wierni słudzy dostępują. Nazywam was swoimi przyjaciółmi. Gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałam od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosiliście w moim imieniu. To wam przykazuję. Kochajcie jedni drugich. Chciałbym powiedzieć, że ja czytam z tekstu z Biblii Ewangelicznej. Także może widzicie tutaj tekst troszeczkę zmieniony, ale czytam z tekstu Biblii Ewangelicznej, współczesne wydanie poznańskie. Przez wyrzeczenie się własnych pragnień i myśli, a następnie oddanie się służbie Chrystusowej, zapieramy samych siebie i w takim stanie możemy być naśladowcami Pana Jezusa. I takim stał się Mateusz, który napisał Ewangelię, pierwszą księgę Nowego Testamentu. Opuścił dostatnie życie celnika i poszedł za swym umiłowanym nauczycielem Chrystusem. Wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. Myślę, że nawrócenie Mateusza było dla jego rodziców, którzy mu nadali to imię Mateusz, Lewi, było czymś wspaniałym. Ich syn służy Bogu, jest na drodze za Jezusem Chrystusem. A także jego brat, prawdopodobnie brat Jakub, syn tego samego ojca, jeden z apostołów, służył także Jezusowi Chrystusowi. A więc w rodzinie na pewno zapanowała z tego powodu wielka radość. Starożytne zapiski powiadają, że Mateusz głosił Ewangelię w Persji, Macedonii, Syrii, Etiopii, innych krajach. I zapiski te mówią, że tak, że zmarł śmiercią męczeńską. Wyrzekł się samego siebie. Wyrzekł się dostatku i szedł. Wiecie, jakie życie prowadzili uczniowie Pana Jezusa. I szedł za Jezusem. Gdy wyrzeczemy się samych siebie, służymy Jezusowi Chrystusowi, On nas przyjmuje i sowicie wynagrodzi. Sowicie wynagrodzi w swojej chwale. Wyrzec się. Kto chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie. I następne wezwanie. Wezwanie: weź swój krzyż. Pamiętacie, że gdy naszego Pana przybito do krzyża, jeszcze wcześniej, zanim przybito, pobito go, tak, że był nie do poznania. Potem przywiązano mu do pleców poprzeczną belkę, ważącą około 60 kg, którą trudno było mu dźwigać, potykał się, w końcu upadł. Wówczas zmuszono przechodzącego obok Szymona Cyrenajczyka, aby poniósł dalej tą belkę. Naśladowcy Pana Jezusa są wezwani wziąć krzyż, wziąć swój krzyż. Branie krzyża może przynieść cierpienie i ból. Jak cierpiał nasz Pan Jezus. Niejednokrotnie o tym słyszeliśmy, nawet na filmach widzieliśmy. Wziąć swój krzyż. Kiedy ktoś niesie krzyż, jak gdy szedłem drogą Via Dolorosa w Jerozolimie, pamiętam, też szedł człowiek i niósł na swoich barkach krzyż. Po prostu chciał przypomnieć w ten sposób, że tak Jezus niósł krzyż. Ale wziąć krzyż to coś więcej znaczy. To przeżywać, przeżywać wszystko, co przeżywa człowiek odrzucony, napiętnowany, odrzucony przez swoich najbliższych. Znam rodzinę, która po nawróceniu została odrzucona przez swoją rodzinę. Ojciec tego człowieka, który się nawrócił, przyszedł do jego domu i w obecności swoich najbliższych powiedział: odrzucam ciebie i wyrzekam się jako syna. Już nie jesteś w mojej rodzinie. Więc być takim opuszczonym człowiekiem, opuszczonym przez najbliższych, przez rodzinę, jest nieraz bardzo ciężko. Ale kto chce iść za Jezusem, ma wziąć swój krzyż. Każdy swój, różnoraki. Wy wiecie dobrze, ci, którzy poszliście za Chrystusem, Wiecie dobrze, co to znaczy nieść krzyż, swój krzyż nieść. Postanowili, ta rodzina, która została tak odrzucona przez swoich najbliższych, postanowili pozostawić swoje rodzinne strony i przeprowadzili się, gdzie zostali serdecznie przyjęci, wynagrodzeni już, powiedziałbym, przez Pana Jezusa, wynagrodzeni w ten sposób, że zostali przyjęci przez rodzinę duchową. A więc wziąć swój krzyż, za to jest nagroda także. Pamiętamy na słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 20 wiersz. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. W dzisiejszych czasach nie ma takiego widocznego prześladowania, ale były inne czasy, kiedy moi bracia przed wojną jeszcze zostali dziećmi Bożymi, to byli traktowani jak zupełnie obcy, a w szkole nawet do tego doszło, że nauczyciel na zakończenie roku powiedział: a wy opuściliście ojcowską wiarę i świadectw nie dostaniecie. I nie dostali świadectw. Ale są różne krzyże. Każdy z nas ma swój krzyż wziąć. Swój krzyż. Nie można krzyża nieść i nie cierpieć. Krzyż to symbol śmierci. Na ogół ludzie nie lubią nawet słuchać mowy o śmierci. A w niektórych krajach, żeby chrześcijaństwo nie przypominało niesienia swojego krzyża, znikają krzyże z kościołów. Dzięki Bogu u nas nie tak łatwo by było zdjąć ten krzyż. Nieś swój krzyż. Śmierć naturalnie nie jest czymś pociągającym dla nas ludzi. Ale Jezus nie pozostawia wątpliwości, że naśladowanie oznacza branie na siebie krzyża. Umieranie dla swojego ja. Do tego nas zobowiązuje to naśladownictwo. Apostoł Paweł, naśladowca Pana Jezusa Chrystusa, powiada w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 31 wiersz: każdego dnia umieram. Panie, dzisiaj chcę także wykonywać Twoją wolę, nie moją, nie moje myśli, ale Twoją. Powiedz, objaw Twoją wolę. Może nieraz trzeba było iść do takich ludzi nieprzychylnych. Zresztą znacie historię apostoła Pawła. Wiecie dobrze, jak często, jak powiada, był i kamienowany, odrzucany, bity, ale szedł. Niesienie krzyża to umieranie dla siebie. Pozwala nam odkrywać nowe życie, jakiego zawsze gdzieś podświadomie rozpaczliwie pragnęliśmy. Jak powiada apostoł Paweł także w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 wiersz: gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Chwała Panu. Krzyż. Onieś swój krzyż. Powiada jedna pieśń. I już podsumowanie. Naśladowanie Pana Jezusa może być wykonywane tylko z miłości do Niego, gdyż wymaga dobrowolnego pójścia za Nim, wyrzeczenia się samego siebie i niesienia swojego krzyża. Jednak z radością możemy to potwierdzić, że przebywanie z Nim, przebywanie z Jezusem Chrystusem przynosi nam największą radość. Możecie powiedzieć amen? Pokój, którego nikt inny nam dać nie może, daje nam Jezus. Daje nam Jezus. I Jezus wzywa nas. Wzywa nas codziennie. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Chwała Panu. To jest nasza droga. Naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie. Byli tacy, którzy wszystko zostawili od razu. W jednym momencie wszystko zostawili razem. Znam takich osoby, które w jednej chwili zostawili wszystko. Wszelkie przyjemności tego świata. Stali się zupełnie innymi ludźmi. Nie do poznania innymi ludźmi. I są szczęśliwi. Wiele z nich już jest u Pana. A nas czeka to miejsce u naszego Pana. Niech będzie uwielbione imię Pańskie. Powstańmy i módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś. Ty do nas powiedziałeś, pójdź za mną, do każdego z nas. Dziękujemy Ci, że Ty nam przedstawiłeś tą drogę, która prowadzi do życia wiecznego, pełnego radości, pokoju, sprawiedliwości. To tam z Tobą, razem z Tobą będziemy przeżywali niekończącą się radość. Wysławiamy i uwielbiamy Twoje imię. Dzięki Ci, że Ty wyrzekłeś się samego siebie, że stałeś się sługą. Tak się uniżyłeś, Panie. Dziękujemy Ci. Chcemy iść za Tobą. Chcemy Ciebie naśladować. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen.